żeby się dowiedzieć czegoś więcej na temat tej sprawy. Przyjęła zapewnik, że biskupi wiedzieli o tym, że organy ścigania, prokuratura żywiecka została poinformowana przed dniem wejścia w życie tego znowelizowanego artykułu 240 kodeksu karnego, a więc przed dniem 13 lipca roku 2017. I wzięła to jakby tutaj zapewnik, że na zasadzie, że prawo nie działa wstecz, ci hierarchowie nie mogą w żaden sposób zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, bowiem ten przepis nie obowiązywał właśnie i nie obligował tych hierarchów do tego, ażeby zgłaszać organom ścigania przypadki wykorzystywania seksualnego osób małoletnich. Dlatego stanął tutaj pan prokurator na stanowisku, że dopiero po dniu wejścia w życie znowelizowanego artykułu 240 jest obowiązek denuncjacji, jest obowiązek zgłaszania tego typu przypadków do organów ścigania. Także tutaj taka jest ścieżka interpretacyjna prokuratury. Natomiast interpretacja Państwowej Komisji do spraw pedofilii jest inna, że ten obowiązek jakoby po dniu wejścia w życie został nałożony na wyżej wymienionych hierarchów i mieli takowy po prostu takie zawiadomienie po dniu 13 lipca 2017 roku organom ścigania złożyć. No, zobaczymy, jest złożone przez Państwową Komisję zażalenie na to postanowienie prokuratury, dlatego uważam, że niezawisły sąd tutaj oceni, gdzie leży właściwa interpretacja, gdzie leży dobro ofiar, bo jak na razie widzimy, no, te wszystkie niejasności tutaj no, służą sprawcom i służą tym, co ich przez całe dekady kryli, a nie ofiarom wykorzystywania seksualnego.
Czy zostały podane jakieś powody, że tylko pan został przesłuchany przez prokuraturę, a już hierarchowie nie?
Żadnych powodów właśnie nie ma tutaj w tym postanowieniu, które otrzymałem. Dlatego jest to dla mnie takie duże zaskoczenie, że mimo że sprawa ich dotyczy, to nie zostali w żaden sposób przez prokuraturę wysłuchani w tym zakresie. A uważam, że przede wszystkim kardynał Stanisław Dziwisz miałby tutaj dużo do powiedzenia, bowiem prokuratura przyjęła zapewnik, że w roku 2012 dowiedział się o mojej sprawie, otrzymawszy podczas spotkania z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim list, który między innymi zawierał historię wykorzystywania seksualnego przez księdza Jana W. mojej osoby, który to miał właśnie przyjąć, przeczytać, no i stwierdzić, że się zajmie tą sprawą. Natomiast w wywiadzie dla Piotra Kraśki, którego udzielił Faktach po faktach 20 października 2020 roku, stwierdził, że mojego listu takowego nie otrzymał, mojej sprawy w ogóle nie zna. Dowiedział się o Januszu Szymiku i o jego wykorzystywaniu bardzo późno, bo dopiero z prasy i dopiero wtedy, kiedy ksiądz Jan W. był sądzony, więc pytanie tutaj do księdza kardynała, z jakiej prasy się dowiedział i kiedy się dowiedział, bowiem dopiero od ubiegłego roku ta historia jest szeroko
Tutaj
komentowana i pojawiła się w prasie.
pozwolę sobie wejść słowa do kardynała Dziwisza. Jeszcze wrócimy. Poproszę teraz materiał Cezarego Kłosowicza o sprawie w Żywcu i wracamy za chwilę.
Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa wobec czterech biskupów, którzy wiedzieli o pedofilskich czynach księdza Jana W., ale nie poinformowali organów ścigania. Śledztwa w sprawie biskupów Tadeusza Rakoczego, Piotra Gregera i Romana Pindla oraz kardynała Stanisława Dziwisza domagała się Państwowa Komisja do spraw pedofilii. Paragraf o karalnym niezawiadomieniu o przestępstwie został zmieniony w 2017 roku. Po nowelizacji karalne stało się m.in. niezawiadomienie o seksualnym wykorzystaniu małoletniego oraz o gwałcie. Za niepoinformowanie organów ścigania o takich przestępstwach grozi do 3 lat więzienia. Prokuratura argumentuje, że biskupi dowiedzieli się o przestępstwie księdza Jana W. przed 2017 rokiem i nie obejmuje ich ustawowy obowiązek. Szef Komisji do Spraw Pedofilii Błażej Kmieciak uważa, że osoba, która przed 2017 rokiem wiedziała o przestępstwie i go nie zgłosiła, miała obowiązek to zrobić po nowelizacji ustawy. Naszym zdaniem z dniem 13 lipca 2017 roku zaktualizował się obowiązek informacyjny, więc osoba, która wiedziała wcześniej i tego nie zgłosiła, popełnia przestępstwo, mówił Błażej Kmieciak. Dlatego też komisja postanowiła odwołać się do sądu od decyzji prokuratury. Prokuratura podniosła jednak także inny argument. Ustawa mówi, że nie popełnia przestępstwa osoba, która miała podstawę przypuszczać, że organa ścigania już wiedzą o przestępstwie. A taka sytuacja zachodzi w przypadku 4 biskupów. Szymon Piegza, dziennikarz Onetu zajmujący się sprawami pedofilii księży, zgadza się z argumentacją prokuratury i wyraża zdziwienie, że Komisja do Spraw Pedofilii złożyła wniosek, który nie mógł być skuteczny. Piegza zwraca jednak uwagę na inny aspekt sprawy. Prokuratura potwierdziła, że kardynał Dziwisz wiedział o czynach pedofilskich księdza Jana W. już w 2012 roku, jednak nic z tym nie zrobił. Ksiądz nadal był proboszczem i miał kontakt z dziećmi. Jak pisze dziennikarz, jeśli więc po kwietniu 2012 roku Wodniak dopuścił się kolejnych przestępstw, ofiary idą już na konto sumienia kardynała Stanisława Dziwisza.
Jak ty odpowiesz na wyjaśnienia prokuratury, że odmówili wszczęcia śledztwa?
No, pierwsza rzecz, to jest bulwersujące to, co powiedział nasz gość, że on jako ofiara tych przestępstw seksualnych księży katolickich i biskupów ich kryjących był nękany, bo przesłuchanie jest nieprzyjemną formą kontaktu z organami ścigania. Tak samo przecież w przestępstwach o gwałty, to jeśli to dotyczy dorosłych kobiet, też się zapewnia tam specjalne traktowanie i tak dalej, żeby nie za często, nie musiały w kółko tego powtarzać. Tutaj prokuratura miała przecież pisemne zawiadomienie i jedyną osobą, no powiedzmy, nękaną, jeśli uznać za dolegliwość przesłuchiwanie, a to jest na pewno dolegliwość, nawet jeśli się w charakterze świadka tutaj właśnie nie wiadomo było, o co dokładnie chodzi, to zobaczcie Państwo, że jedyną osobą, która taką dolegliwość ze strony prokuratury przyjęła, znaczy no, była zobowiązana przyjąć, to była ofiara, dziecko, które było nękane, które było molestowane przez księży i ci biskupi brali w tym współudział, brali odpowiedzialność za to, co robi zboczeniec seksualny w sutannie. Także to już jest skandal. A dalej, no to już są rzeczy, które powinny skutkować odwołaniem w trybie natychmiastowym tych prokuratorów czy prokuratora, bo nie wiem, czy to sam prokurator, czy też jakaś jednostka nadrzędna, czy szef prokuratury nadzorował to śledztwo. Jestem o tym głęboko przekonany. Jeśli minister Ziobro nic nie zrobi z tą piramidą, która mu podlega, nie? No to znaczy, że teraz minister Ziobro bierze udział w tym właśnie łamaniu prawa przez prokuraturę. Raczej zakładam, że minister Ziobro nic nie zrobi, bo przypominam, że kiedy ksiądz Rydzyk wychwalał tutaj innego wspólnika tych księży pedofili, który ich krył, czyli biskupa Janiaka, to mówił o tym Rydzyk, że to jest męczennik mediów, to Ziobro siedział i bił brawo, czy tam stał, już nie pamiętam, ale był tam i bił brawo, aktywnie uczestniczył w tym co obrzydliwym sabacie, który wykonywał tam na oczach telewidzów też ksiądz Tadeusz Rydzyk, a dodatkowo kwotą 7,5 miliona złotych zasilił różne tam te przedsięwzięcia księdza Tadeusza Rydzyka pod pozorem, że on niby walczy z prześladowaniem chrześcijan. Prześladowaniem chrześcijan na Twitterze napisałem, to zajmuje się rząd, dyskryminacją i prześladowaniem, prokuratura rządowa i telewizja, o czym wyrok niedawno
był. Wróćmy jeszcze do tej kwestii, czy ci hierarchowie popełnili przestępstwo, czy nie.
Tutaj ja się nie zgadzam z panem redaktorem Piegzą, że tu wchodzi jakieś przedawnienie. Przeczytam państwu brzmienie tego artykułu. To jest artykuł 240 kodeksu karnego i sami sobie państwo ocencie. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu lub usiłowaniu lub dokonaniu, tutaj ta sprawa ma się w naszym przypadku, bo chodzi o wiedzę o dokonaniu czynu zabronionego. I tu jest lista, między innymi jest właśnie pedofilia, czyli artykuł 200. O charakterze nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Tu jest otwarta sprawa, nie zawiadamia niezwłocznie. Nie ma, czy czyn był przed, czy był po tym paragrafie, tylko on ma wiedzę o przestępstwie i jeśli z tych paragrafów, między innymi chodzi o pedofilię, jeśli nie zawiadamia, popełnia przestępstwo i kropka. I nie ma tu żadnego mówienia, że prawo nie działa wstecz i tak dalej. Bo od 2017 roku ta nowelizacja wtedy nastąpiła. Biskupi mieli wiedzę i nie powiadomili prokuratury. Są w tym sensie złamali ten przepis. Stąd jest wysokie prawdopodobieństwo, że popełnili przestępstwo. Także argumentacja redaktora Piegzy, który tutaj troszeczkę wchodzi w rolę obrońcy zarówno prokuratury żywieckiej, jak i tych czterech biskupów, w tym jednego kardynała, no moim zdaniem nie spełnia no prostej analizy tego przepisu.
Tutaj pan jeszcze w rozmowie z Onetem podkreślał, że prawomocny wyrok w sprawie księdza Wodniaka zapadł pod koniec 2017 roku. Czy chciałby jeszcze pan odnieść się do tej kwestii dzisiaj dla nas tej spornej? Widzimy, że są różne zdania. Czy możemy jasno stwierdzić, czy hierarchowie popełnili przestępstwo, czy nie?
Wyrok kolegium do spraw rozpatrywania rekursów przy Kongregacji Nauki Wiary zapadł 13 grudnia 2017 roku. Na podstawie tego wyroku dekretu ksiądz Jan Dwór został prawomocnie skazany na 5 lat kar kanonicznych i właśnie to tutaj jest bardzo istotne, ta data, bowiem wyrok zapadł już kilkanaście miesięcy po tym, jak znowelizował się artykuł 240 kodeksu karnego, który wszedł w życie w dniu 13 lipca roku 2017. I właśnie odnosząc się do słów kardynała Stanisława Dziwisza, który zaprzecza, jakoby w 2012 roku miał się zapoznać z moją historią, że mówi, że to było bardzo późno i że dopiero wtedy, kiedy ksiądz Jan W. był sądzony, a więc domniemywam, że już po prawomocnym skazaniu go dekretem tejże właśnie Kongregacji Nauki Wiary w dniu 13 grudnia 2017 roku, no podejrzewam, że kardynał tutaj no złamał przepis tego artykułu, na podstawie którego był zobligowany zawiadomić stosowne organy ścigania, czego nie zrobił. No, sam przyznaje, że właśnie dowiedział się bardzo późno i dopiero z prasy. I to jest jedyna jego taka wypowiedź w tej materii, kiedy konkretnie dowiedział się na temat sprawy Janusza Szymika. I widzimy tutaj, że no, kardynał odmiennie aniżeli prokurator podaje tutaj czas, kiedy z tą sprawą się zapoznał. To wszystko widzimy tutaj no, w tej relacji, jak w tym wywiadzie, jaki udzielił Faktach po Faktach panu Piotrze Kraśce w dniu 20 października roku 2020 na antenie TVN24 w Faktach po Faktach.
Jeszcze jeśli mogę rozwinąć tę analizę prawną, tu kardynalne zaniedbanie prokuratury w sprawie kardynała, to zderzenie tych słów jest nieprzypadkowe, polega również na tym, zaraz przejdę jeszcze do analizy innego przepisu, który też redaktor Piegza o tym współudziale, tuszowaniu i tak dalej. To jest inny przepis i inny paragraf i zagrożenie jest większe z tamtego paragrafu, ale poprzestańmy na razie jeszcze na tej wiedzy. Tutaj kardynalne zaniedbanie prokuratury polega na tym, że nie przesłuchało tych biskupów, nie rozstrzygając jeszcze o ich winie czy postawieniu im zarzutów. prokuratura powinna w sposób oczywisty nie tylko ofiarę ich przestępstw przesłuchać, ale też tych, którzy są oskarżeni o niezawiadomienie i o tuszowanie tych przestępstw. Dlaczego? Oczywiście zakładanie, że prokuratura, przyjęcie założenia, że oni na przykład na pewno wiedzieli, że już jest uruchomione to postępowanie, nie jest zadaniem prokuratury. Prokuratura ma sprawdzić stan faktyczny i postawić oskarżenia, a nie zajmować się obroną. Tym zajmują się adwokaci, przypominam prokuratorom z Żywca i panu ministrowi Ziobrze, że tym zajmują się adwokaci, a nie prokuratura. Tutaj zobaczcie, prokuratura przyjęła rolę adwokatów, podobnie zresztą jak w sprawie księdza Tadeusza Rydzyka o nieujawnienie tam pewnych danych fundacji. Tam również prokuratura była w roli adwokata. To jest to, na co idą pieniądze podatnika, jeśli chodzi o pisowską prokuraturę, że staje się obrońcą instytucji Kościoła rzymskokatolickiego, a prześladowcą na przykład Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. No to o tym to już mówimy. Cały raport został na ten temat rządowi uzupełniony. Nikt nawet się nie odezwał, nie pofatygował w tej sprawie tego raportu, a tam przedstawialiśmy kilkanaście takich przykładów dyskryminacji czy wręcz prześladowania, ale tutaj jeszcze pojawia się drugi czynnik. Mówimy o obowiązku tak zwanym karnym, czyli że zagrożone to jest tam więzieniem czy różnymi takimi sprawami. I że to od 2017 to jest niepełna wiedza, ponieważ wcześniej istniał tak zwany obowiązek społeczny. Czyli jeszcze nie było paragrafu, ale był obowiązek moralny, społeczny. I biskupi katolicy na pewno też nie wypełnili tego oczekiwania społecznego, czyli postąpili niemoralnie. Teraz już wiemy, że postąpili niezgodnie z prawem, ale wcześniej postępowali niemoralnie. To też warto podkreślać. I ostatnia sprawa, artykuł 239, ten dotyczący tego pomagania przestępcom, czyli poplecznictwa, brzmi następująco. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, a tutaj mamy do czynienia z przestępstwem karnym, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa oraz albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności, tu już jest dolna granica, od 3 miesięcy do 5 lat. Oczywiste jest, że sprawianie, że dany przestępca dalej może z mocy urzędu nadanego przez biskupa, czyli dalej jest proboszczem, wikarym czy tam kapelanem, że dalej może gwałcić dzieci, jest oczywistym tym poplecznictwem. I z tego powodu, zobaczcie, to jest cięższy zarzut, prokuratura jakoś milczy w tej sprawie. Prokuratura pisowska, prokuratura pana Ziobry.
To jeszcze tym drugim wyjaśnieniem prokuratury było to, że hierarchowie wiedzieli o tym, że w przeszłości sprawa ta trafiła już wcześniej do prokuratury. I tutaj odpowiedź przewodniczącego Komisji do Spraw Pedofilii Błażeja Kmieciaka. Nie zakładaliśmy, że biskupi wiedzieli o tym, że ta sprawa była zgłaszana w przeszłości organom ścigania, bo informacje o toczących się postępowaniach nie są jawne.
Tak, to skąd prokuratura wie, że oni wiedzieli? Albo prokuratura ich poinformowała, co jest złamaniem prawa, albo prokuratura stanęła w roli obrońców, zamiast sprawdzić, jaki jest stan faktyczny, czyli przesłuchać tych biskupów. Ale oczywiste jest, że biskupi katolicy w Polsce to święte krowy i żaden prokurator nie odważy się tego stanu zmienić.
Mocne słowa pastora Pawła Chojeckiego, że biskupi to święte krowy w Polsce. Janusz Szymik, czy zgadza się pan z tym stwierdzeniem?
Bo tak, zgadzam się, bo uważałem, że tutaj obowiązkiem prokuratury było wysłuchanie każdego z tych hierarchów, co ma do powiedzenia, czy w ogóle był świadomy tego, że ta sprawa była kiedykolwiek zgłaszana do prokuratury, mimo że w zawiadomieniu moim z roku 2014 jest takie zdanie, że prokuratura w Żywcu została poinformowana o tej sprawie. To natomiast no nie zakładam, czy oni po prostu tutaj do końca mieli świadomość, czy zostało jakiekolwiek postępowanie w tym zakresie wszczęte I czy rzeczywiście organ ścigania zajął się tą sprawą, czy tylko złożyłem takie pismo, a natomiast nie było żadnego odzewu ze strony prokuratury. Także to tutaj no, wymagało jakiegoś wyjaśnienia tutaj ze strony prokuratury, właśnie żeby wysłuchać każdego z tych hierarchów, czy wiedział w ogóle, że sprawa została skierowana do tegoż organu.
Jeszcze jest jeden aspekt bardzo bulwersujący tej sprawy. Jak wiemy z różnych źródeł, także tu niebawem będzie książka jednej z ofiar księdza pedofila z innej diecezji, to właśnie pod jurysdykcją biskupa Janiaka, już nieżyjącego, wygrałem z księdzem
już wkrótce premiera
pedofilem
książki.
Bartka Pankowiaka. On wraz z bratem Jakubem byli ofiarami tego zboczeńca seksualnego. To tylko oni zdecydowali się mówić. Ale potem w wyniku śledztwa okazało się, że ten zbrodniarz seksualny kryty przez biskupa Janiaka i innych biskupów zgwałcił czy molestował przynajmniej setkę innych dzieci. Czyli zobaczcie, na 100 ofiar, czy około 100, mamy dwóch, i to braci, no, czyli praktycznie jedna rodzina, zdecydowała się mówić. Czyli teraz, jeśli mamy w tej prokuraturze że Żywieckiej już dowód, że jedna osoba mówi o kryciu pedofila przez tych biskupów, to obowiązkiem prokuratora, tak przynajmniej ja rozumiem, powinności prokuratora Rzeczpospolitej Polskiej, byłoby wezwać tych, którzy już okazali się winni w sprawie milczenia i wspomagania, milczenia o przestępstwie i wspomagania zbrodni tego pedofila, i zadać im pytanie, czy wie pan, mogą mówić mu biskup, to mi nie przeszkadza, czy wie pan biskup o innych pedofilach, którzy działali na terenie waszej diecezji? To jest kluczowe pytanie, które prokuratura Ziobry miała obowiązek w imieniu Rzeczpospolitej zadać, bo prawdopodobieństwo, że tych czynów jest daleko więcej, czy ofiar jest daleko więcej, jest stuprocentowe praktycznie.
Niestety, fakty są takie, że prokuratura rejonowa w Żywcu nawet nie wezwała na przesłuchanie między innymi kardynała Dziwisza. Wiemy już, że Państwowa Komisja do Spraw Pedofilii będzie odwoływać się do sądu od tej decyzji prokuratury. Pytanie do pana, czy pan zamierza coś zrobić jako pokrzywdzony w tej sprawie?
No tutaj zostało mi tylko czekać, aż niezawisły sąd wypowie się na ten temat i uważam, że podzieli stanowisko Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Natomiast no, trudno tutaj, po prostu jestem, no, należy czekać, no, czekać cierpliwie i no, no nic mi nie pozostało innego, po prostu jak czekać, aż sąd, niezawisły sąd podzieli interpretację Państwowej Komisji, która też opierała swoje wnioski tutaj na podstawie zasięgniętej opinii kilku profesorów prawa, także uważam, że jej stanowisko tutaj okaże się słuszne i wytyczy pewną drogę dla przyszłości, na przyszłość w stosunku do rozpatrywania tego typu spraw, gdzie czyny no, zostały popełnione w przeszłości przed wejściem w życie tego znowelizowanego artykułu 240 kodeksu karnego. Także to tutaj będzie miało znaczenie nie tylko w mojej sprawie, ale również będzie no, jakąś analogią dla tego typu podobnych spraw właśnie, które będą rozpatrywane przez inne niezależne sądy.
Ja nie jestem zwolennikiem czekania w takich sprawach, bo myślę, że to, co się stało, jest typowym elementem przeciągania sprawy, żeby ona, że tak powiem, zmniejszyła swój ciężar społeczny, medialny, czyli żeby się ludzie już przyzwyczaili, a to jakaś tam stara sprawa i żeby już nikt o tym nie pamiętał, albo żeby inne wydarzenia tak przysłoniły już to wydarzenie straszne, jeśli chodzi o bezkarność tych świętych krów, w Polsce, żeby tam ludzie zajęli się innymi tematami, nie? Także ja myślę, że jeśli oczywiście mógłbym coś zasugerować panu, żeby napisać coś w rodzaju listu otwartego do prokuratora generalnego i powiadomić też media, czyli zmusić Ziobrę do zajęcia stanowiska w tej sprawie. Czy on po pierwsze wie, bo może nie czyta gazet, nie ogląda telewizji i tak dalej, czy on wie o postępowaniu prokuratorów w Żywcu, czy on popiera ich działanie i bierze odpowiedzialność za to, co oni robią. Taki list otwarty, rozesłany do mediów, wywołałby presję medialną na prokuraturę, która, można powiedzieć, z definicji kryje katolickich biskupów i księży.
Jeszcze jeśli chodzi o obowiązek społeczny, o którym wspomniałeś, jest on zapisany w artykule 304 kodeksu postępowania karnego. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub policję.
Każdy powinien być tu, każdy za wyjątkiem katolickiego biskupa.
Ciekawe, ale nie ma. Jest każdy.
Ale każdy prokurator tak to odczytuje.
Dzisiaj mówimy dużo o tych, którzy kryli księdza pedofila, ale...
Jeśli mogę wtrącić, przypominam, że prokuratura Ziobry dała już taką wytyczną do wszystkich prokuratorów w Polsce, jeśli chodzi o wydawanie, o domaganie się akt spraw zboczeńców seksualnych od kurii biskupich. Powstał taki okulnik, czyli taka dyrektywa do wszystkich prokuratorów w Polsce, że tam mają tam grzecznie na kolanach i tam dobrowolnie, a jak nie, no to nie, bo jest autonomia. No takie bzdury tam są. Czyli widać, że po pierwsze Ziobro i jego ten urząd prokuratora generalnego interesuje się tymi sprawami osobiście, wydaje prokuratorom dyspozycję, na co dowód mamy w postaci tego okulnika, no to niech teraz się ustosunkuje do tego, co zrobiła prokuratura w Żywcu.
Zobaczymy, co zrobi Zbigniew Ziobro. Pytanie do Janusza Szymika. Co dzisiaj się dzieje z pana oprawcą?
Tak naprawdę nie wiem, gdzie przebywa ani co robi. Wedle ostatnich informacji miał przebywać w jednym z klasztorów gdzieś pod Licheniem. Natomiast nie wiem, czy jest to informacja potwierdzona, bowiem z klasztoru franciszkanów z Wielunia ponoć został usunięty i tam już go aktualnie nie ma, bowiem łamał tam te przepisy wyroku i na przykład publicznie pokazywał się podczas jakichś uroczystości strażackich, nawet przemawiał, co było absurdalne, ażeby po prostu taki ksiądz w ten sposób odbywał swoją karę 5 lat ograniczenia, karę po prostu bycia gdzieś pod kluczem, w zamknięciu. Także to tutaj wyszło na jaw, i ponoć ksiądz Jan W. już w Wieluniu nie przebywa, ponoć gdzieś pod Licheniem odbywa swoją karę, tam nie wiem, czy jest zamknięty, czy nie. W każdym bądź razie w czerwcu tego roku złamał kolejny raz zasady wyroku, bowiem pojawił się w Bielsku-Białej na osiedlu Złote Łany w jednym ze sklepów z młodym mężczyzną, gdzie kupowali sobie na śniadanie, czy usiłowali kupić z rożna ciepłego kurczaka, ale jakoś kurczaka nie było, a został rozpoznany przez ekspedientki w tym sklepie, że to jest ksiądz z Międzybrodzia Bialskiego. A propos, ksiądz, który uczył katechezy jedną z tych ekspedientek, ona zawiadomiła po prostu moją rodzinę, że jest takowy tutaj w Bielsku-Białej, a powinien odbywać wyrok. Dziennikarze powiadomili kurię. Kuria rzeczywiście przyznała, że udzieliła mu jednodobowej przepustki pod kątem spotkania z bratem. Natomiast tak się nie stało. Ksiądz Jan W. nie spotkał się z bratem, tylko chciał spędzić noc z jednym z chłopaków młodych, ponoć około 16 lat. No kuria nic zaprzecza, że to może nie 16, że rzeczywiście się spotkał, ale że ten człowiek był pełnoletni. No niemniej ksiądz Jan Buch to już jakby złamał po raz kolejny zasady tego wyroku, bo wcześniej też pojawiał się w Międzybrodziu Bialskim, między innymi podczas wyborów samorządowych, gdzie no, agitował za jednym właśnie z kandydatów na stanowisko wójta. Także uważam, to było już popełnione w ramach recydywy i uważam, że powinien wniosek do kongregacji zostać przesłany tylko jeden, to znaczy usunięcie księdza Jana W. w ogóle ze stanu duchownego i po prostu wyrzucenie go do cywila.
No, dla mnie bardziej obrzydliwe jest stanowisko tej diecezji biskupa, który nią kierował, że do takich schadzek dopuszcza na terenie swojej diecezji. Przypominam, że w myśl kodeksu prawa kanonicznego zabronione są kontakty seksualne i traktowane właśnie jako z nieletnimi nie do 15, ale do 18 roku życia. Dlatego tak tam ta kuria mówi, że nie, nie, że ten chłopiec to on miał 18, nie 16 lat, bo się tam boją z Watykanu jakichś sankcji.
Myślę, że to jest straszne, że taka osoba nadal chodzi sobie po wolności, jest księdzem.
Straszne to są ci. Straszne to jest to, że ci, którzy są za to odpowiedzialni, nic nie robią. Czyli prokuratura, sądy, policja, rząd, RP. To jest straszne. Bo to, że tam w korporacji czy w mafii swój kryje swego, no to jest obrzydliwe moralnie. Ale to, że państwo polskie nie funkcjonuje, to jest straszna wiadomość dla Polaków. Nie mamy państwa polskiego w tym zakresie. Dlatego mówiliśmy, stop konkordat, bo to właśnie tam lewicowy rząd, można powiedzieć, lewicowa ekipa Kwaśniewskiego zapewniła to, tę bezkarność, która teraz się dzieje, którą realizuje już katolicko-narodowy rząd PiSu.
Porozmawiajmy teraz chwilę o reakcjach społecznych. Pokażmy głos z wczoraj, z Żywca. Reakcja na decyzję prokuratury rejonowej.
Co sądzicie o tym, że prokuratura rejonowa w Żywcu odmówiła wszczęcia postępowania przeciwko trzem biskupom Rakoczemu, Pindlowi i Gregerowi oraz kardynałowi Dziwiszowi? Odmówiła wszczęcia postępowania, uważając, że tuszowanie księdza pedofila nie miało czynów zabronionych. Co o tym sądzicie?
No, jest to komedia po prostu z perspektywy prawa, bo takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. No, tak samo normalny człowiek byłby za to skazany, a chroni ich jakieś prawo, które nie istnieje.
To był głos z Żywca. Pytanie do Janusza Szymika. Czy dotarły do pana jakieś reakcje, czy z Żywca, czy z Bielska-Białej, jeśli chodzi o decyzję prokuratury?
Co do tych decyzji prokuratury, to żadna reakcja do mnie nie dotarła, natomiast dowiedziałem się, że radni Bielska-Białej zmienili regulamin, który biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu, myślę, że dożywotnio przyznaje tytuł zasłużonego dla Bielska-Białej, pomimo że został skazany dekretem Kongregacji Nauki Wiary i są na niego nałożone kary kanoniczne. Dlatego tutaj jest dla mnie sytuacja kuriozalna, abstrakcyjna i po prostu godząca we wszystkie ofiary wykorzystywania seksualnego przez duchownych, że oto radni bielscy nie stanęli na wysokości zadania i dalej hołubią sprawców i tych, co kryli tych sprawców przez całe dekady. Dlatego uważam, że no, jakiś złamali kręgosłup moralny albo nie mają sumienia i tak absurdalne tutaj przepisy uchwalili, które w żaden sposób nie pozwalają odebrać tego tytułu jego ekscelencji biskupowi Tadeuszowi Rakoczemu. Tylko powszechny sąd może stanowić, tutaj wyrok powszechnego sądu może stanowić przesłankę do tego, żeby takowy tytuł księdzu biskupowi odebrać. Natomiast nawet dekret Kongregacji Nauki Wiary nie jest tutaj dla radnych z Bielska-Białej po prostu przepisem prawa, który, no, na podstawie którego mogliby orzec odebranie tegoż tytułu. No, zrobili to oczywiście radni PiS-u i część klubu Sprawiedliwi dla Bielska-Białej, którzy właśnie albo wywodzili się z PiS-em, albo po prostu zawsze z PiS-em głosowali. Także tutaj, no, niestety uważam, że postąpili amoralnie i w dalszym ciągu wspierają sprawcę, czego na przykład nie zrobiła Rada Miasta Oświęcim, czy też Rada Gminy Kęty, które i jedna, i druga odebrały honorowe tytuły właśnie jegoż ekscelencji.
Tu oczywiste jest, że ci radni doskonale wiedzą, że w obecnych realiach katokomuny żadnemu biskupowi nie grozi wyrok sądu. Sądu państwa polskiego. Nie? Także tak to już w tej uchwale ukryli, żeby on był bezkarny i dalej miał te honory tam jakiegoś zasłużonego dla Bielska-Białej. To wstyd, ale to tam jakieś wybory będą chyba niebawem u was.
No, ja myślę, że żadna władza nie trwa wiecznie i myślę, że ten temat w przyszłości powróci i będą tutaj radni się chcieli pewnie zrehabilitować, bo to, co obecny skład zrobił, no to jest, uważam, dla całego miasta hańbiące.
Chciałam jeszcze zapytać, czy może pan wskazać innych winowajców krycia sprawcy oprócz tych czterech hierarchów? Czy ktoś jeszcze powinien ponieść odpowiedzialność, na przykład z episkopatu?
Ja uważam, że episkopat cały wypracował system krycia tych pedofilów i tutaj, no, począwszy od arcybiskupa Kowalczyka i ekscelencji Tadeusza Rakoczego, no, nie wiem, na kim skończywszy, ci biskupi wszyscy praktycznie mieli tutaj takie stanowisko przez lata wypracowane. Nie wiem, czy jakieś tajne instrukcje istniały, że sposób, a nie inaczej postępować. Wydaje mi się, że cały episkopat powinien się podać do dymisji. Tutaj nie widzę jakiegoś hierarchę, który byłby w 100% czysty i który byłby w 100% poza tym systemem krycia tych pedofilów i który by nie miał żadnej wiedzy na ten temat. Uważam, że to taka, no, trochę zbiorowa odpowiedzialność, ale nie znam takiego, o którym mógłbym powiedzieć, że nie brał w tym procederze udziału. Dlatego jest mi tutaj, no, naprawdę niezmiernie przykro, że ten episkopat jest tak na wskroś przeżarty właśnie tą omertą, tą zmową milczenia i nie wypracował takiego właśnie stanowiska, ażeby temu wszystkiemu przeciwdziałać. No i myślę, że papież Franciszek ma teraz tutaj pełną, że tak powiem, drogę do tego, ażeby część z tych hierarchów naprawdę zmusić do dymisji bądź żądać takiej dymisji, i bowiem na pewno temat będzie teraz poruszany podczas tej Ad Limina Apostolorum, tej całej pielgrzymki polskich biskupów do Stolicy Apostolskiej przed oblicze papieża Franciszka.
Ale czy myślicie, że tak się stanie, że papież Franciszek zdymisjonuje obecny episkopat w Polsce?
No już te wstępne zapowiedzi, które ukazały się tam wczoraj, przedwczoraj w mediach, że nie, absolutnie to nie jest żadna tam karne zwołanie tych biskupów, tak jak to miało miejsce z episkopatem Chile, który podobnych rzeczy się dopuszczał. Zostali ci biskupi wezwani i cały episkopat podał się do dymisji. Myślę, że tu żądanie naszego gościa jest jak najbardziej uzasadnione. To jest klika, która razem od lat współdziała, żeby kryć tych zboczeńców seksualnych.
Przypomnijmy, że przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Gondecki, dowiedział się 2 lata temu, to mamy potwierdzone, o sprawie Janusza Szymika, także szef wiedział.
Tak, to jest oczywiste. Przecież wiedzieli nie od samych ofiar, tylko no, oni mają bardzo dobry wywiad. Oni przecież mają tych spowiedników i tak dalej. To wszystko tam, że tak powiem, po linii służbowej dociera do góry. Czyli oni wiedzieli, zresztą jak UB wiedziało, przecież miało specjalny referat do namierzania księży homoseksualistów, księży pedofilów, czy biskupów pedofilów. No to przecież jak SB wiedziała, no to oczywiście hierarchia katolicka również wiedziała i nic z tym nie robiła. No podobnie tajemnicą Poliszynela jest, że ponad 60% księży ma kobiety. Nie? Nie ma rząd, tylko ma kobiety, z którymi współżyje seksualnie, często wręcz nawet obnosząc się z tym przed parafianami. To są oficjalne dane, tak na uniwersytetach się bada to zjawisko statystyczne i taki procent się podaje. Na przykład ostatnio też badano przypadki pedofilii we Francji na przestrzeni kilkudziesięciu lat i tam na ponad 100 tysięcy kapłanów, czy około 100 tysięcy kapłanów było 3 tysiące przypadków zboczeńców seksualnych, pedofilii konkretnie, czyli mamy potwierdzenie tego, o czym mówimy, że to jest przynajmniej kilka procent księży. Nie? Tu mamy badania francuskie, które mówią o 3%, mamy badania amerykańskie, które mówią od 5%, nawet niekiedy do 10%, czy australijskie. Także widzimy, że to jest znaczny odsetek, czyli kilkuset, może tysiąc, może więcej księży w Polsce to pedofile. Stąd zjawisko ma bardzo powszechny charakter. W każdej diecezji jest pewnie po kilku czy kilkunastu takich, czy kilkudziesięciu takich księży, zakonników pedofili. I przynajmniej częściowa wiedza o tych pedofilach dociera do wszystkich tych biskupów, o których mówił nasz gość.
To teraz pochylmy się jeszcze nad postacią kardynała Stanisława Dziwisza. Prosimy reportaż Cezarego Kłosowicza i wracamy za chwilę.
Z nieoficjalnych informacji wynika, że Watykan nie dopatrzył się winy kardynała Stanisława Dziwisza w tuszowaniu skandali pedofilskich. Do Watykanu napisał w tej sprawie Janusz Szymik, ofiara księdza pedofila Jana Wodniaka. Opisał, jak informacja o jego sprawie dotarła do kardynała Dziwisza, który nic w tej sprawie nie zrobił. Za to sprawca, ksiądz Wodniak, nadal pracował z dziećmi i krzywdził kolejne osoby. Oficjalne zawiadomienie w sprawie złożył w Watykanie reporter Onetu Szymon Piegza. Watykan powołał komisję, która w czerwcu w Polsce weryfikowała doniesienia o zaniedbaniach kardynała Dziwisza, ale tylko z czasu, gdy ten był metropolitą krakowskim. Nie zbadano zatem spraw z czasu, gdy Stanisław Dziwisz był sekretarzem Jana Pawła II, a te są równie bulwersujące. Świadkowie twierdzą, że Stanisław Dziwisz musiał wiedzieć o sprawie meksykańskiego zgromadzenia Legion Chrystusa, którego założyciel Marcial Maciel de Gollado przez kilkadziesiąt lat gwałcił i molestował nieletnich i dorosłych seminarzystów. Informacje i skargi przekazywano wielokrotnie do Watykanu, jednak dopóki papieżem był Jan Paweł II, nie było reakcji. Kardynał Dziwisz podczas pracy w Watykanie promował też biskupa pedofila Theodora McCarricka, z którym był w bliskich relacjach. Według doniesień włoskich mediów McCarrick przekazywał Dziwiszowi duże sumy pieniędzy, a Dziwisz nie dopuszczał informacji o skandalach seksualnych do papieża. Po śmierci Jana Pawła II Stanisław Dziwisz wrócił do Polski wraz ze swoim sekretarzem Andreą Nardotto. Dwa lata temu sekretarz kardynała został potajemnie wyświęcony na świeckiego diakona. W czasie, gdy w Polsce pracowała watykańska komisja, kardynał Dziwisz był na urlopie w Chorwacji w towarzystwie kilku współpracowników, w tym swojego sekretarza. Zdjęcia z wyjazdu opublikował Fakt. Po publikacji dziennika katolicka agencja informacyjna podała, że Dziwisz pielgrzymował do Medjugorje. Oficjalnego wyroku Watykanu w sprawie kardynała Dziwisza jeszcze nie poznaliśmy, jednak nieoficjalnie wiadomo, że watykańska komisja nie stwierdziła zaniedbań Stanisława Dziwisza.
O kardynale Dziwiszu ciągle głośno od wielu miesięcy, jeszcze głos Szymona Biegzy, redaktora Onetu. Prokuratura przyjęła zapewnik, że kardynał o mojej sprawie dowiedział się już w 2012 roku. Dziś też wiemy, że list księdza Isakowicza-Zaleckiego z 2012 roku się odnalazł. Dlaczego więc kardynał kłamał przez ostatni rok? Dlaczego wtedy nie zareagował i przeszedł obok mojej tragedii obojętnie? Przepraszam, to głos pana Janusza Szymika z artykułu Szymona Biegzy. Osobiste bardziej pytanie. Dlaczego według was kardynał Dziwisz kłamie, powiedzmy to wprost, kłamie? Najpierw twierdzi, że nie otrzymał tego listu w 2012 roku. Później okazuje się, że ten list się odnalazł w kurii krakowskiej. Skąd ta pycha u kardynała Dziwisza, pastor Paweł Chojecki?
Widać, że to jest człowiek kompletnie zepsuty moralnie, nie? To jeśli by próbować jakąś taką przeciętną Polaka zbudować przeciętny stan moralny, no to biskup, kardynał i powiernik, a nawet można powiedzieć zastępca papieża w ostatnich latach jego życia jest na dole tej skali. Człowiek totalnie upadły moralnie. Jaka jest tego przyczyna? No myślę, pierwsza przyczyna takiego staczania się moralnego to jest odrzucenie Chrystusa. Ten człowiek, studiując różne nauki katolickie i protestanckie, zaglądając od czasu do czasu do Biblii, musiał zetknąć się z tą podstawową prawdą, po co przyszedł Jezus Chrystus, aby umrzeć za nasze grzechy i zmartwychwstał po to, aby teraz wejść do naszego życia i dać nam moc do walki z grzechem. Przebaczyć nam wszystkie grzechy, za to umarł, a zmartwychwstał po to, by wejść do naszego życia, zademonstrować triumf nad śmiercią oczywiście, ale żyje po to, żeby dać nam moc nad grzechem. Jezus w Księdze Apokalipsy, można zobaczyć, 3:20, mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. To się teraz dzieje do każdego człowieka, do biskupa Dziwisza też. Oto stoję i kołaczę, mówi Jezus. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Jeśli z kolei ktoś odwróci ucho od prawdy, to stacza się moralnie. Można zobaczyć to na przykład w drugim liście do Tesaloniczan. I ten upadek moralny tego wysokiego, najwyższego praktycznie, takiego niby papieża katolickiego przez wiele lat, pokazuje, jak odrzucenie Chrystusa skutkuje kompletną deprawacją moralną i duchową. Tu ksiądz profesor Kobyliński próbuje też na poziomie socjologicznym badać ten upadek moralny i mówi, że być może władza temu człowiekowi tak uderzyła do głowy, że już nie ma żadnych hamulców swojej obleśności, sprośności. Tu przecież ta sprawa tego związku, jaką sekretarz i tak dalej, także to jest obleśność, obrzydliwość i jeszcze do tego niszczenie życia wielu, wielu setkom ludzi na całym świecie, głównie jeśli chodzi właśnie o ofiary pedofilii, których on krył. Bo przecież papież już pod koniec swojego życia praktycznie nic nie wiedział, wiele co się dzieje. I na pewno sprawa McCarricka to już jest typowa zasługa Dziwisza. To on krył tego biskupa kardynała pedofila. A wcześniej no to i Jan Paweł II, jak mówi papież Franciszek, też przyczynił się do krycia Degolado.
Ale jednak wciąż kardynał Dziwisz przynajmniej powinien mieć sumienie.
No ma. Ale on gra w taką zabawę wypieranie. On sobie tłumaczy wypieranie i system nagród i przewinień. Nie? No bo on po pierwsze łże, to widzieliśmy w tym wywiadzie Kraśki i w innych miejscach Don Stanislao, te filmy, widać, że on łże jak bura i tu se możecie wpisać co chcecie, nie? To jest oczywiste dla każdego uczciwego człowieka, nie? A do tego on mówi: ja mam ogromne zasługi, bo na przykład pomnik papieża i mój stoi gdzieś tam...
Za życia już ma.
Ja mam ogromne zasługi, on twierdzi. Czyli mam prawo popełniać te przestępstwa. Taki mechanizm sobie zbudował ten upadły, obrzydliwy hierarcha katolicki.
Janusz Szymik, pana przesłanie dzisiaj do kardynała Dziwisza, co by chciał pan mu przekazać?
żeby przestał mataczyć i wreszcie powiedział prawdę, kiedy konkretnie dowiedział się o mojej sprawie. No wiemy, że chce za wszelką cenę uniknąć jakiejkolwiek odpowiedzialności, ale tutaj no tak się nie da i tak nie będzie, bo po prostu jeżeli powziął tą informację w roku 2012, wówczas podlega pod przepisy prawa kanonicznego, bowiem jako przełożony biskupa Rakoczego miał obowiązek zmusić brak bezczynności swojego biskupa do Stolicy Apostolskiej. Jeżeli dowiedział się z prasy i dowiedział się bardzo późno, wówczas podlega pod nawet znowelizowany artykuł 240 kodeksu karnego i tutaj też jego odpowiedzialność jest bezsprzeczna.
Podsumowując dzisiejszą rozmowę, czy ci, którzy kryli księży pedofilów, pozostaną bezkarni? Pastor Paweł Chojecki.
No to zależy, czy zmienimy system władzy w Polsce, bo do tej pory system władzy to jest ten PRL BIS, PRL PiS, różnie to się nazywa, czyli katokomuna, okrągły stół. To jest zresztą przedłużenie porozumienia z 1950 roku, gdzie komuniści moskiewscy dogadali się z Episkopatem Polski, że będą się wzajemnie asekurować i sobie nawzajem pomagać. To porozumienie z 1950 roku zostało odnowione pod koniec lat 80. rozmowy w Magdalence. Przecież zobaczcie, to porozumienie niby tej opozycji, która tam, jak mówi profesor Zybertowicz, że to się tam podzielili władzą, ci oficerowie bezpieki ze swoimi tymi prowadzonymi tej pseudo całej opozycji z komunistycznymi zbrodniarzami, to się wszystko dzięki Kościołowi, dzięki biskupom rzymskokatolickim. To właśnie episkopat, można powiedzieć, był akuszerem tego bezkarnego przejścia zbrodniarzy komunistycznych do tego nowego nowotworu, jakim jest PRL BIS, czyli trzecia RP. I póki ten system wzajemnej asekuracji katolicko-komunistycznej będzie funkcjonował, to tu żadnej sprawiedliwości nie będzie. Kropka.
Janusz Szymik.
Tylko rozdział państwa od Kościoła daje tutaj jakąkolwiek gwarancję, ażeby można było jakichkolwiek hierarchów pociągnąć do jakiejkolwiek tutaj odpowiedzialności przed organami ścigania i skazać ich wedle przepisów polskiego prawa. Dlatego uważam, że polskim hierarchom obecnie nic się nie stanie. Czapka z głowy im nie spadnie. Dlatego jedyna nadzieja, to znaczy to, co widzimy, tylko Vos Estis Lux Mundi papieża Franciszka i te symboliczne kary, które są nakładane na biskupów za ich przewinienia z przeszłości. One są taką tutaj jedyną namiastką tej sprawiedliwości, która pokazuje nam, gdzie leżała prawda gdzie była sprawiedliwość. Natomiast co do naszego porządku prawnego, to nie widzę na najbliższe lata, żeby cokolwiek w tym zakresie miało się zmienić.
Mówi pan, rozdział Kościoła od państwa. Jak to powinno wyglądać według was?
No ja uważam, że to powinno być tak, jak mamy na przykładzie Stanów Zjednoczonych, gdzie Kościół katolicki, jak i wszystkie pozostałe wyznania, no, nie mają tutaj jakiegokolwiek wpływu na politykę rządu Stanów Zjednoczonych, także na politykę państwa, która jest w pełnym zakresie niezależna od tego, co Kościół chciałby po prostu tutaj mieć, posiadać, jakiekolwiek przepisy chciałby uchwalać, a w naszym państwie no niestety gro przepisów od podatkowych poprzez majątkowe no jest uchwalanych pod stricte jedną wielką organizację, jaką jest Kościół katolicki. Także te wszystkie przywileje, które ma Kościół katolicki, no i potem rząd po prostu oczekuje za to wsparcia znowu przy kolejnych wyborach. Oczekuje, że Kościół katolicki będzie tutaj odwzajemniał się za te wszystkie przywileje znowu poszczególnym ekipom rządowym. No i tak to trwa po prostu od lat.
Pastor Paweł Chojecki.
No w Stanach Zjednoczonych ten rozdział Kościoła od państwa w rzeczywistości oznacza co innego, oznacza rozdział państwa od kościoła. To jest bunt przeciwko tym czasom powszechnej władzy rzymskiego kościoła, a później królów nad kościołem, czyli tamten system wyrósł ze sprzeciwu, by państwo nie mieszało się do kościołów. Zobaczcie, że w Polsce mamy państwo, które kryje zbrodnie kościoła katolickiego, a dyskryminuje lub wręcz prześladuje kościoły protestanckie. Nie? Tu już mój proces i tak dalej, to wiecie państwo. Jeśli chodzi o ten rozdział, powiedzmy, państwa od kościoła, czyli żeby te dwie instytucje nie były związane tym sojuszem tronu i ołtarza, tak jak to mamy w Polsce, to przypominam, że nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie prawodawstwo jest dobre, gdzie jest ten system, o którym mówi nasz gość, to jednak kiedy w jakimś lokalnym świecie, tu Boston oczywiście się kłania, jest zdecydowana większość katolików i szczególnie w elicie społecznej, czyli prokuratorzy, czyli sędziowie, policjanci, dziennikarze są z tego wyznania, to zobaczcie, że w Bostonie, tu polecam film Boston Spotlight, który, no, aferę, którą Boston Globe rozpoczął, znaczy pokazywanie tej afery w tym katolickim mieście, to na terenie Stanów Zjednoczonych, pomimo dobrego prawodawstwa, dalej mafia katolicka działała, oplatając wszystkie instytucje życia społecznego. Dopiero przyszedł ktoś z zewnątrz, innego wyznania. No i teraz odpowiedź. Dopóki prokuratorzy, sędziowie, policjanci i tak dalej, dziennikarze będą katolikami, takimi, wiecie, związanymi z tą organizacją, nie tylko, że mają tam jakieś przekonania katolickie, ale są, że tak powiem, w umyśle skrzywieni, że atak na Kościół to jest atak na Boga, nie? No bo tak film Spotlight pokazuje. To oni zawsze będą starali się w jakiś sposób wybielić Kościół rzymski, wybielić biskupów, wybielić zbrodniarzy, księży, pedofilów. Stąd to, co ja mówię. W Polsce potrzebujemy, można powiedzieć, pluralizmu religijnego, wielości różnych wyznań. Wtedy się trafi prokurator Żyd, prokurator protestant, prokurator ateista i może on coś zrobi w stosunku do tych świętych krów.
Tak jak widać na sprawie na przykładzie Janusza Szymika, same przepisy prawne nie wystarczą, jeśli chodzi o dochodzenie do sprawiedliwości. Bardzo ważny jest ten czynnik ludzki. Tutaj postawimy kropkę, za chwilę przejdziemy do waszych głosów. Ja pożegnam naszego gościa. Był z nami Janusz Szymik. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję ślicznie.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy i do zobaczenia. A przed wami klip akcji hashtag wkurzeni na Kościół, a także zachęta i relacja z akcji ulotkowej z Wrocławia. Wracamy za chwilę.
Cześć, jestem Michał z grupy biblijnej Wrocław. Jesteśmy po akcji ulotkowej, rozdawaliśmy ulotki wkurzeni na Kościół i być może właśnie wpadła w ręce ci ta ulotka. Pierwszy raz zapoznałeś się z treścią tej ulotki. Usłyszałeś o darmowym zbawieniu, więc zachęcamy cię do skorzystania z tej oferty, o której się dowiedziałeś z tej ulotki. My już tutaj wszyscy obecni na tej akcji skorzystaliśmy z tego, także zachęcamy cię do kontaktu i pozdrawiamy. Cześć.
Wkurza mnie, jak śmieszne kary nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszują pedofilię w kościele.
Ciężko nie być wkurzonym na Kościół katolicki.
Trzymam je w niewoli sakramentów, rytuałów.
Jego macki sięgają wszędzie.
Jestem wkurzony na Kościół katolicki za obłudę.
Głosi on inną Ewangelię.
Kiedyś spytałem mojego tatę, dlaczego nie idzie z nami do kościoła, a on odpowiedział, bo ksiądz głupoty pierdzi.
Kościół ryje Polakom berety. nie potrafią odróżniać dobra od zła.
Całkowita bezkarność kleru.
W kościele katolickim byłam lektorem.
To zakłamuje Ewangelię o darmowym zbawieniu z łaski.
Krzywdzi ludzi.
Całe życie wyobrażałem sobie, że kościół katolicki ma wyłączność na Boga.
Nie mogę już dłużej milczeć.
Prawda o kościele katolickim tak naprawdę jest przerażająca.
Najpierw padłem ofiarą księdza pedofila, a z czasem Kościół, wprowadzając 7 grzechów głównych w życie, próbuje krzywdzić również innych. Dosyć z tym.
Zachęcamy Was do obserwowania akcji hashtag Wkurzeni na Kościół w mediach społecznościowych. Czekamy również na Wasze nagrania. Teraz przechodzimy do Waszych głosów. Tomasz, czy obecnie prokurator generalny jest bezkarny, jeśli nie wszczyna postępowania prokuratorskiego na wniosek oskarżyciela? Co na to polskie prawo? Mr. Paweł Chojecki, dzisiaj w roli prawnika trochę.
Jestem tu mecenas Nowak, mecenas Turczyn. Gdyby byli, może by oni potrafili na to pytanie odpowiedzieć. Ja na pewno wiem o odpowiedzialności społecznej i moralnej i tu absolutnie to, co się dzieje w prokuraturach, obciąża Jarosława Kaczyńskiego, obciąża premiera Morawieckiego i obciąża oczywiście w sposób najbardziej taki sprawczy, bo to on o tym decyduje, ministra Ziobro. To jest dla mnie oczywista oczywistość i mam nadzieję, że w wolnej Polsce ci wszyscy ludzie poniosą nie tylko odpowiedzialność społeczną i moralną, czyli zostaną odsunięci od wszelkich stanowisk państwowych, ale poniosą odpowiedzialność karną. To jest zadanie dla wolnych Polaków.
Janusz, żadna władza nie jest na zawsze. Kiedyś będą rozliczeni. Pytanie kiedy?
Przecież no właśnie. To jest pytanie do nas. Stąd ta gra na zwłokę. Nie? To właśnie przeciąganie tych spraw, gdzieś może coś się tam zmieni władza, gdzieś coś się zamiecie pod dywan, gdzieś zginie jakaś teczka i tak dalej, i tak dalej. To jest pytanie do Polaków, to jest pytanie do nas. Czy chcemy mieć sprawiedliwe państwo? No wczoraj kazanie poświęciłem akurat temu tematowi.
Polecamy.
Po co ci sprawiedliwość? Po co ci sprawiedliwość? To jest do każdego Polaka, niezależnie czy wierzysz w Boga, czy wierzysz w Pismo Święte, czy wierzysz w Jezusa Chrystusa. Po co ci sprawiedliwość? Zastanów się. A potem skojarz to, że tyle ludzi z Polski wyjeżdża.
A Łukasz Hałabis, ciekawe, ile jeszcze trzeba będzie czekać, żeby w tym kraju nastała prawdziwa biblijna sprawiedliwość we wszystkich aspektach życia, a nie jakieś magdalenkowe popierdółki.
No, zadanie dla nas to jest zanieść pod strzechy przesłanie Jezusa Chrystusa. Bo Kościół katolicki funkcjonuje w Polsce głównie, bo nie tylko, bo on jeszcze drugi taki czynnik to jest to, że on, że tak powiem, sprzyja grzeszności człowieka. Nie? To jeden z takich zagorzałych katolików kiedyś powiedział mi, znam przypadek, że ksiądz jedzie do prostytutki, potem wraca odprawić mszę, na 15 minut zatrzymuje się po drodze u swojego kolegi, żeby się krótko wyspowiadać i jedzie odprawić mszę. Nie? Na to Polacy się godzą, bo Kościół katolicki nie stawia żadnych wymagań moralnych. Cokolwiek nie zrobisz, to sobie pójdziesz do spowiedzi i tam cię pogłaszczą po głowie, potem taki sakrament czy inny i nic tak dalej. Nie ma żadnej dyscypliny moralnej w tym kościele. Ja, pamiętacie, czytamy Ewangelię Mateusza od pewnego czasu na tych naszych poniedziałek, wtorek, wieczornych spotkaniach o 20:30 i tam mówiłem o dyscyplinie w kościele, że jeśli człowiek grzeszy, no to trzeba jeden ma go napomnieć, jeśli nie usłucha, no to tam dwóch, trzech, jeśli ich nie usłucha, cały kościół, jeśli kościół nie usłucha, ma być wykluczony. Nie? Ma być wykluczony z kościoła. To po prostu w kościele katolickim ta podstawowa, można powiedzieć, troska o życie moralne ludzi nie istnieje. Dlaczego? Dlatego ten kościół jest, można powiedzieć, bardzo przyjazny grzesznikom. Znaczy w takim sensie nie grzesznikom, no bo każdy z nas jest grzesznikiem, tylko przyjazny ludziom, którzy chcą się pławić w grzechu. On jest dla nich idealny, bo daje im poczucie, że z wielkim Bogiem mają, wiecie, w święta do czynienia, tu tego, to jest kościół dla obłudników i dlatego obłudnicy tam się dobrze czują, a reszta w Polsce jęczy. Uczciwi ludzie, których tam zwykle jest mniejszość, w Polsce jęczy i żeby oni zobaczyli nadzieję, żeby oni przestali wspierać biernie przynajmniej ten Kościół. Do nich musi dotrzeć przesłanie Jezusa Chrystusa. I to jest nasze zadanie, to jest moje i twoje zadanie dziś, żeby w tym pokoleniu, za naszego życia, jak najszybciej, do każdego polskiego domu trafiło prawdziwe, a nie sfałszowane przez rzymskich biskupów przesłanie Jezusa Chrystusa.
Pokazujesz na Nowy Testament i my tutaj już od ponad roku mamy wieczorne narodowe czytanie Biblii. Myślę, że to jest dobra oferta, szczególnie dla tych, którzy boją się samodzielnie jeszcze czytać Pismo Święte. Możecie to zrobić razem z nami. Zapraszamy już dzisiaj na 20:30.
Nie boli, zobaczycie, jakie to proste.
Józef Midor, czy można odświęcić świętego?
Chciałbyś powiedzieć, że Kościół katolicki może się mylić? No ja odpowiem, myli się w bardzo wielu sprawach, ale według swoich tam różnych kucypałów, no to jest nieomylny. Także na to nie ma co liczyć. Ale z Janem Pawłem II będą musieli coś zrobić, bo tu zaczyna śmierdzieć coraz bardziej.
Ty już kilkanaście lat temu napisałeś artykuł.
Gdzie jest teczka JP2? Kiedy to było wręcz bluźnierstwo. Kiedy rozmawiałem z różnymi moimi znajomymi z kręgów prawicowych, czy Gazety Wyborczej, czy gdzie tam gazety? Dzisiaj to tam już nie rozróżniam tego. Szczególnie jak tam redaktor Sakiewicz Huawei'a, bo mu kazała ta, jak to tam, srebrna. Pani Jadwiga Chmielowska powiedziała, że on się tak wytłumaczył. Dlaczego komunistyczną firmę? No bo srebrna kazała, nie? Dlatego tu już dla mnie stąd takie zlepki w głowie mi się. Gazeta Polska, czy też ze środowisk pisowskich, to oni mówili, nie wolno tego publicznie mówić. Ty możesz sobie tak myśleć, ale nie możesz o tym publicznie mówić. No ja nie wiedziałem, że nie mogę. No już tak mówię. No.
Czyli mówiłeś prawdę o Janie Pawle II, zanim to było modne. Wiemy, że szykuje się
kilkanaście lat temu
trzeci film braci Sekielskich. Myślę, że wkrótce będzie o tym głośno w najbliższych miesiącach. Bardzo dziękuję za wasze głosy. My, tak jak widzicie, nie boimy się mówić prawdy. Idziemy pod prąd i teraz na koniec zachęta do wsparcia telewizji Idź Pod Prąd. We wrześniu udało się zebrać 1000 gitar. Był wspaniały finisz. Bardzo wam dziękujemy. Dla ciebie to też była taka osobista zachęta. To była w środę wyrok w Warszawie. TVP ma przeprosić nasz Kościół i jeszcze do tego 1000 gitar. Także bardzo wam dziękujemy. To
prawie
był 1100. Piękny.
Także piękny, no to było piękny dzień i następny również.
Września, także teraz film o tym, jak wesprzeć telewizję Idź Pod Prąd, a później Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Jeszcze ostatnie słowo.
A ja jeszcze poprosiłem o święte krowy, które dzisiaj bardzo pasują do tego, o czym mówimy.
To może najpierw święte krowy.
Pozdrawiamy.
Najbardziej pasują.
Rafała, czyli Vasqueza.
I czekamy na kolejne kawałki, bo wiem nieoficjalnie, że coś się szykuje.
I jego żonę Alicję.
To był program Idź Pod Prąd na żywo. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Za lasami jest kraina, gdzie opowieść się zaczyna. Na biało-czerwonej łące krowy święte, zwykłe od paszy odsunięte. Święte krowy bogobojne i dostojne, okłamują krowy dojne. By je doić mają możliwości wiele, kastem karmią co niedzielę. Święte krowy resortowo wychowane, do koryta przyspawane. Swoje dostać muszą, na to nie ma rady, kto poradzi na układy. Krowy omamiają z każdej strony, w TV, w prasie i zambony. Święte krowy cały dzień zachodzą w głowę, jak tu doić dojną krowę? Jak tu zrobić, by nie podnosiła głowy? Nowy fortel jest gotowy. Stwórz komisję z knocą, straszę lektoraty i zastępcze masz tematy. Doją, doją na skalone krowy w niebo zięte. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte. Marchewkę dają na zachętę. Święte krowy. kłamiej równo. Lansuj chłam, celebryckie gówno. Kto chce mówić prawdę, musi zebrać baty. Przekaz ma być durnowaty. Wtedy brachu wreszcie taka zwykła krowa. Na dojenie jest gotowa. Zróbmy gila, będą nasze już na lata. Sianko, kapucha i sałata. Gdy się domagają prawdy ujawnienia. Święta, świętej, śle zlecenia. Jeden telefonik, sprawa załatwiona. Teczka będzie zagubiona. Ale wy nam za to zmówcie grube ryby. Niech nasz wyrok jest na niby. Niech emerytury naszych nie ruszają. Sługą Bożym nazywają. Doją, doją nas skawony. Krowy w niebo wzięte. Święte krowy, krowy święte. Rozpasane, uśmiechnięte. Biorą sianko plus marchewkę. Żaden newsy niech się nie ukażą, bo wieżowce nam się marzą. Lub na hotel te miliony dziś się wyda. Niech się działka od was przyda. Żyją sobie w tym układzie święte krowy. Klerykalno-resortowym. Symbiotyczny walc, reszcie narzucanie. Tańczcie nam chocholi taniec. To nie cieszy dojnej krowy, bo niestety spłacać musi te balety. Ledwo dyszy się już nie ma w kość dostanie. Przez ich pasożytowanie. Choroba organizmu nie symbioza, jak gangrena lub skolioza. Kto to ujrzy detektywi okuliści? Nikt, to mowa nienawiści. Doją, doją nas skawony, krowy w niebo wzięte. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte. Biorą sianko plus marchewkę, dają na zachętę. Święte krowy, krowy święte, rozpasane, uśmiechnięte.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej!
Wczoraj na kazaniu mówiłem o roli sprawiedliwości, czyli głównego sensu istnienia państwa, wymierzanie sprawiedliwości, na ewangelizację także, na życie duchowe narodu. Można to sobie zobaczyć. Po co ci sprawiedliwość? Taki tytuł tego nauczania. I potem jeszcze mieliśmy dyskusję w mniejszej tu grupie i jedna z sióstr w Chrystusie podniosła jeszcze aspekt świadomości grzechu. I rzeczywiście to można wywnioskować, na przykład z Księgi Przysłów, kiedy jest mowa o tym, że jeśli sprawiedliwe wyroki wydaje państwo, no to wtedy chowają się bezbożni, czyli złoczyńcy, można tutaj tak już świecko powiedzieć, a ludzie prawi, ludzie uczciwi wychodzą na ulicę, triumfują i tak dalej. I można to pociągnąć dalej. Jeśli w państwie jest bezkarność dla przestępców, zdrada jest promowana, czy w partiach politycznych, czy w innych obszarach życia społecznego. Jeśli złodziejstwo się opłaca, czym większe, tym mniejsza kara, nawet później już nagroda i tak dalej, to zwykły człowiek zaczyna myśleć, a to się nie opłaca być sprawiedliwym, nie opłaca się być uczciwym. Można też powiedzieć, biorąc pod uwagę, że są różne stopnie rozwoju osobowości, tak jak to profesor, nasz psycholog najsławniejszy, profesor Dąbrowski pokazuje, że szczególnie ludzi na niższym stopniu rozwoju osobowości, oni patrzą korzyść, niekorzyść, czyli nagroda, kara. I jeśli państwo nagradza niesprawiedliwych, no to oni zaczynają myśleć, opłaca się być niesprawiedliwym, czyli opłaca się grzeszyć. I ty idziesz do nich i mówisz im o Chrystusie, o Jego Słowie, o Ewangelii, że Bóg chce ci przebaczyć twoje grzechy. A on mówi, ale jakie grzechy? Przecież ja nie mam żadnych grzechów. Nie? Zobaczcie, jak stan państwa przekłada się na indywidualną nawet ewangelizację, na skuteczność Kościoła w docieraniu z Bożym ratunkiem do Polaków.
Października 1582 roku Rzeczpospolita przyjęła nowy kalendarz opracowany przez Luigiego Lilio, profesora medycyny na Uniwersytecie w Perugii, a ogłoszony przez papieża Grzegorza XIII w Bulli Inter Gravissimas, wydanej w roku 1582. Reforma kalendarza oznaczała, że po 4 października nastąpi od razu 15. Nowy kalendarz nazwany gregoriańskim zastąpił kalendarz juliański wprowadzony przez Juliusza Cezara w roku 45 przed narodzeniem Chrystusa i był nieznaczną korektą tego kalendarza. Juliusz Cezar wprowadził swój kalendarz, który zastąpił kalendarz księżycowy stosowany w Rzymie do tej pory. Skutek manipulacji bądź niedbalstwa kapłanów odpowiedzialnych za jego doglądanie doszło w końcu do tego, że grudzień wypadł we wrześniu. Juliusz Cezar wprowadził regułę, że rok składa się z 365 dni, a co 4 lata jest rok przestępny o jeden dzień dłuższy. Okazało się jednak, że to też nie zapewnia synchronizacji z rokiem astronomicznym. Kalendarz juliański spóźnia się w stosunku do astronomicznego roku zwrotnikowego o jeden dzień co 128 lat. W kalendarzu gregoriańskim wprowadzono więc zasadę, że lata o numerach podzielnych przez 100, ale nie podzielnych przez 400 nie będą przestępne. Pozostałe reguły kalendarza juliańskiego zachowano. Kalendarz gregoriański spóźnia się w stosunku do roku zwrotnikowego o jeden dzień na 3322 lata. Oprócz Rzeczpospolitej kalendarz gregoriański wprowadziły tego dnia jeszcze Portugalia, Hiszpania i większość księstw włoskich. Z czasem coraz więcej ludzi przekonywało się do niego i wprowadzono kalendarz gregoriański w innych krajach, także protestanckich i w końcu prawosławnych. W roku 2016 wprowadziła go Arabia Saudyjska i obowiązuje już prawie na całym świecie.